Dzień dobry, zaczynamy poradnik pozytywnej kobiecości. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz. W studiu Radia Lublin jest dzisiaj ze mną Katarzyna Kobus. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Jesteśmy na antenie, ale jesteśmy oczywiście też na radiowym kanale YouTube. Zachęcam, żeby tam się udać. Można nas tam zobaczyć. Można też zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z naszymi treściami, do czego gorąco zachęcam. Kasiu, przejdźmy do ciebie teraz. Ty jesteś bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Jesteś specjalistką do spraw rozwoju. Zajmujesz się głównie tym kobiecym tematem i dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. Ale zaczniemy tak przyjemnie, mam nadzieję, że przyjemnie, od klasycznego pytania, które tutaj często pada. Czym dla ciebie jest kobiecość?
Dla mnie kobiecość to jest moc. To jest niezwykła siła przede wszystkim, macierzyństwo, bo jestem mamą czwórki dzieci, cudownych dzieci, które dawały mi właśnie tą moc też przede wszystkim taką jestem propagatorką macierzyństwa, tak, propaguję macierzyństwo, więc dla mnie kobiecość to jest naprawdę wielka, wielka siła. Mhm. Więc wiem, jak kobiety, ile potrafią znieść przede wszystkim, ile mogą wziąć na siebie odpowiedzialności, ile wziąć na siebie po prostu trudów życiowych, że chyba nikt nie jest w stanie podołać tylu rzeczom.
Ty musiałaś tę siłę w sobie odnaleźć, musiałaś odnaleźć w sobie tę moc. Mówisz otwarcie o swojej historii, mówisz o tym, czego doświadczyłaś. Mówisz o tym, że 3 lata temu, zgadza się?
Trzy i pół już. 2002 maj, więc to był taki koniec i początek.
Koniec i początek nowego życia, tak. Mówisz o tym, że wyszłaś na ulicę z walizką, miałaś wtedy 600 zł w kieszeni.
Tak.
I skończyło się twoje życie, ale jednocześnie zaczęło się twoje życie.
Dokładnie, można tak powiedzieć. Może małymi krokami to było, aczkolwiek... No ten dzień akurat był takim, no po prostu tak jak często cytuję słowa piosenkarki Szaty QS, tonęłam w krwi zburzonego domu, tak? Poświęciłam wszystko praktycznie, by budować coś, tak, wspólnie, no i po prostu wylądowałam z dnia na dzień bez niczego, całkowicie, więc z dziećmi przy sobie tylko, no i z samą sobą. No i wtedy właśnie zaczęłam odkrywać to, że w każdej sytuacji jestem w stanie sobie poradzić, nawet najtrudniejszej. No i co ciekawe, wszystko zaczęło mi sprzyjać. Od tego czasu, kiedy naprawdę stanęłam po swojej stronie, tak? Kiedy stanęłam już w swojej mocy, tak mogę to teraz powiedzieć, wtedy bo całkiem inaczej wyglądało, bo naprawdę to była dość długa i trudna droga, którą przeszłam, aczkolwiek nie żałuję żadnego dnia i nie żałuję przede wszystkim tego, co się stało, bo gdyby nie to, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem obecnie.
To z pewnością przykre jest to, że trzeba czasami do takich miejsc docierać tak trudną drogą. Ja bym chciała, żebyś może tak trochę chociaż naszym słuchaczkom naświetliła, dlaczego ty się znalazłaś w tym miejscu? Jak do tego doszło? Czy ty ignorowałaś pewne sygnały, przymykałaś oko na trudne zachowania? Jak to było?
Oczywiście.
Na co trzeba uważać?
Na co trzeba uważać? To zachowania, schematy takich zachowań są bardzo, bardzo powtarzalne, ale tutaj każda historia jest bardzo skomplikowana, bo każda historia ma swoje jakieś tam odniesienie. Przede wszystkim odniesienie do przeszłości, czyli do naszego wychowania, do tego, co wyniosłyśmy z domu, tak? Z uwagi na to, że ja wyrastałam w domu, gdzie ta przemoc była jakąś formą naturalna, tak? Że moja babcia, jedna, druga, moja mama cały czas żyły w tym, wybaczając, przebaczając całe życie i przymykając na to oko, nie wyciągając żadnych konsekwencji z takich zachowań, tylko po prostu tkwiąc w tym. I ja byłam też przekonana o tym, że tak należy. Więc to mnie po prostu trzymało. Poza tym dzieci. Człowiek człowiek czasami nie ma takiej świadomości, nie ma takiego wiedzy przede wszystkim, bo mnie uratowało to, że ja zaczęłam pozyskiwać wiedzę na ten temat. I to jest naprawdę, polecam, dlatego tą grupę założyłam swoją, dlatego żeby po prostu dzielić się tą wiedzą. Mhm. Bo kiedy ja przeczytałam...
Grupę Droga do Siebie.
Tak, prowadzę grupę Droga do Siebie po toksycznej relacji, odbudowa poczucia własnej wartości. Jest tam ogromna liczba, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co prawda kobiet jest w dużej mierze więcej. To jest 85% kobiet, 15% mężczyzn, więc mężczyźni również są w takich relacjach trudnych. Może nie aż tak, że tam jest jakaś przemoc fizyczna, ale bardziej...
Chociaż też się zdarza.
Zdarza się, tak.
Cieszę się, że to mówisz, bo rzeczywiście myślę, że my w tych rozmowach o przemocy domowej często pomijamy mężczyzn w roli ofiar, bo to też się zdarza. Twoja historia to jest historia wielu kobiet, jak mówisz. To jest historia przerażającej ilości kobiet. I ten film Wojtka Smarzowskiego, Dom Dobry, uruchomił taką lawinę, która, no myślę, że odniesie taki pozytywny skutek, że jednak kobiety będą bardziej uważne na to, z jakimi mężczyznami wchodzą w relacje. Może będą wcześniej wyłapywać te sygnały, które mówią o tym, do czego taka relacja toksyczna może doprowadzić. Ale to jest też film, który pokazuje to wsparcie, o którym powiedziałaś.
Tak.
Tam jest ta grupa, tam jest też mężczyzna w tej grupie. Ale jest to, tak jak mówisz, przeważająca ilość kobiet. Tam jest taka grupa, która tę naszą bohaterkę wyciąga. Czy ty widziałaś ten film?
Tak, oczywiście.
Widziałaś ten film.
No
właśnie, trudny film dla, myślę, że dla każdego widza, zwłaszcza dla kogoś, kto przeszedł taką drogę jak bohaterka filmu. Powiedz, jak ty właśnie, no mówisz o tych swoich dzieciach, że to dzieci ci dały taką siłę.
Tak.
Ale jak to jest, kiedy ty stoisz na tej ulicy z tą jedną walizką, co się dzieje w głowie?
Powiem tak.
Jak znaleźć taką siłę, jak znaleźć w ogóle, jak myśleć pozytywnie, jak myśleć w ogóle logicznie, tak żeby gdzieś szukać tej pomocy?
Powiem, wtedy ogarnął mnie, znaczy tak, bo to, tak jak mówię, ta droga moja była dość długa. Ja już półtorej roku przed tym zdarzeniem zaczęłam widzieć. Po prostu tak jakby zasłona tego wszystkiego została zdjęta, oczywiście przez książki, które zaczęłam czytać. Zaczęłam dostrzegać te zachowania. Zaczęłam to po prostu analizować. Zaczęłam też w pewnym momencie myśleć, czy ja mogę coś zmienić w tym człowieku. Okazało się, że nic. Co bym nie robiła, to zawsze znajdzie się powód, żeby taką sytuację jakąś agresywną wzbudzić. I pomyślałam sobie, że po prostu nie ma sensu, tak? Nie ma sensu już dalej tego ciągnąć, bo to był nie był pierwszy raz, to było kilkanaście razy, kilka moich wyprowadzek wcześniejszych, albo prób wyprowadzek, bo niestety z tymi wyprowadzkami też chciałabym to powiedzieć tutaj na antenie, bo jak wyglądała właśnie ta moja wyprowadzka, że ja po prostu stanęłam na ulicy, obdzwoniłam 20 może kontaktów z książki, z ogłoszeń o wynajem mieszkania, żeby móc gdziekolwiek się znaleźć. Dlatego, że nie mam rodziny, do której mogłabym... Znaczy mam rodzinę, ale nie mam miejsca, do którego u rodziny mogłam się zatrzymać. I dowiadując się, że matka z dziećmi, po prostu mnie nikt nie chciał przyjąć. Nie, dziękujemy. Niestety nie. Więc skończyło się na tym, że ja musiałam oszukać autentycznie właściciela mieszkania, że wyprowadzam się z najstarszym synem tylko. Po czym po dwóch latach dopiero się dowiedział, że mam dzieci.
Jak zareagował?
Powiem szczerze, był w szoku, bo on wszedł rano. Zawsze jakoś te dzieci ukrywałam, jakoś tam i kota. Więc ukrywałam te dzieci, no ale mówię, no panie Marcinie, znamy się już tyle, wie pan, że jestem uczciwa, płacę na czas i wszystko jest okej. Dlatego chcę panu powiedzieć, no mówię, przepraszam, że byłam w takiej sytuacji, ale po prostu nie miałam innego wyjścia. Nie miałam innego wyjścia, gdzie tego. No wie pani, no trzeba by było umowę tylko zmienić. No ale jestem tam, gdzie jestem cały czas, więc...
Czyli była życzliwość.
Od tamtej pory zaczęłam trafiać na samych życzliwych ludzi. I to było po prostu piękne doświadczenie. Ale wracając do tego momentu. Oprócz tego, że świat mi się zawalił, ale czułam po prostu wewnętrzny spokój. W tym momencie, kiedy naprawdę ja już wiedziałam, bo dlatego, że ja już byłam gotowa na to, w pewien czas już się przygotowywałam na to, że ja nie dam rady dłużej tego ciągnąć, po prostu nie dam rady, więc to był jakiś tam proces, półtorejroczny proces, gdzie ja próbowałam, walczyłam o tą relację i tak dalej, no bo nie oszukujmy się, no mama z czwórką dzieci, która kobieta chciałaby zostać sama? Mhm. Więc dla mnie było bardzo ważne, tym bardziej ten roller coaster emocjonalny, który był, więc były te piękne, cudowne chwile z tym partnerem, więc ja cały czas byłam żywiona tą nadzieją, karmiona, że kiedyś będzie lepiej. Co się okazało było, kiedy za każdym razem, kiedy przekraczałam tę granicę swoją, kiedy wybaczałam, było jeszcze gorzej. Mhm. I to się po prostu, to jest taki schemat, który jest powtarzalny, jak wiem już, bo mam, jestem cały czas obserwatorem tym, co się dzieje na grupie i tych historii kobiet, więc to są schematy powtarzalne i cały czas dotyczą każdego. Każdego. Ten emocjonalny rollercoaster, żywienie nadzieją i po prostu robienie z siebie ofiary przede wszystkim, tak? Że różne są formy manipulacji. Ja też mam bardzo dużo wiedzy, przekazuję, jeżeli chodzi o te formy manipulacji, bo tą grupę założyłam przede wszystkim. Ja się uczyłam o tym, co o naprawie siebie i przekazywałam tą dalej tą wiedzę. Więc po to stworzyłam tą grupę też, żeby przede wszystkim leczyć siebie. Bo rozmowy w grupie osób, które to samo doświadczyły, jest bardzo, bardzo ważna. Naprawdę. I wiem, ile osób w tym momencie było ze mną, ile osób pomogło mi w wyjściu, ile osób zaczęłam spotykać o całkowicie innym. Ja zobaczyłam tak, jakbym wyszła w ogóle do innego świata. Mhm. Do świata właśnie, gdzie są szanowane moje granice. Więc to było po prostu przepiękne uczucie. I ja zauważyłam, że ludzie mnie zaczynają szanować, zaczynają mnie chwalić, gdzie po prostu... co bym nie robiła, to i tak było źle, tak? Więc do tej pory nie doświadczałam tego, że słowa wdzięczności czy coś takiego, więc to wszystko zaczęło się toczyć bardzo, bardzo szybko. No i te rzeczy, które mnie zaczęły spotykać, bo 2 tygodnie miałam naprawdę takiego bardzo, bardzo ciężkiego czasu, bo mówię, Boże, co ja teraz zrobię? No i to był czas na takie odłączenie się w ogóle od rzeczywistości, dlatego, że ja wtedy bardzo, bardzo dużo medytowałam. Medytowałam, słuchałam głośno muzyki, pisałam bardzo dużo.
Czyli zastanawiałam się, zagłębiałaś w siebie.
Tak, tak. Mhm. Zagłębiałam się w siebie, zaczęłam myśleć, co dalej, co ja mam robić, jakie plany. Zaczęłam sobie ustawiać jakieś, no bo musiałam po prostu ogarnąć siebie, tak? Dla dzieci, już nie mówię dla siebie, no bo wtedy to już czasami też mówię, nie wiem, co się stanie, ale dla siebie, dla dzieci. No i mówię, muszę się jakoś pozbierać, tak? Więc co? Terapia, zaczęłam od tego. Dostałam terapię, też dostałam wsparcie tutaj z Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dostałam skierowanie na terapię na popiełuszki właśnie przeszłam bardzo fajną terapeutkę. Mhm. Trafiłam. Później sama się zapisałam na terapię do Centrum Interwencji Kryzysowej.
Czyli wszystko to sprowadza się tak naprawdę do decyzji,
tak,
w której mówisz koniec.
Dokładnie. To wszystko się zaczyna od decyzji. Od decyzji tego, że ja chcę zmienić swoje życie, że już tak nie mogę, nie dam rady funkcjonować. Mhm. I choć co by nie było po prostu wspaniałego, to i tak powiem wszystkim tutaj na antenie, że spokój, bezpieczeństwo osobiste i taka wolność osobista, którą oczywiście relacje też mogą dawać, ale zdrowe relacje, jest najcenniejszy. Nie ma pieniędzy, które po prostu mogłyby to... I chociaż bardzo było ciężko finansowo, czasami naprawdę nie miałam co jeść, były sytuacje, kiedy ten mój spokój, kiedy moje te takie pozytywne, bo ja jestem optymistką życiową od urodzenia po prostu, jestem optymistką życiową i zawsze szukałam dobra w tym, nawet w najgorszych scenariuszach, zawsze starałam się te rozwiązania, zobaczyć inne, inne rozwiązania, więc tych zawsze jest wyjście z sytuacji. Co by się nie działo, jestem tego święcie przekonana, bo...
No jesteś też przykładem na to, że zawsze jest wyjście.
Zawsze jest wyjście, dokładnie. Więc zawsze, co by... wystarczy chcieć. Mhm. Po prostu wystarczy chcieć, wziąć się w garść. Ja wiem, że to jest bardzo trudne.
No tak, bo to się lekko mówi, prawda?
Tak,
a
bardzo
zrobić
trudne.
Jest gorzej.
Dokładnie. Kiedy już znam kobiety, bardzo dużo kobiet, które potrafiły odbudować siebie, zostaje nam to w głowie niestety, bo stany depresyjne, stany lękowe, różne po prostu swoje jakieś tam rzeczy, tak, wypływają, bo jak się człowiek zaczyna wchodzić w siebie, to zaczynają wypływać te różne.
Właśnie, o to cię chciałam zapytać, bo powiedziałaś o tej medytacji, powiedziałaś o tym pisaniu, o tym zagłębianiu się w siebie. Co ty znalazłaś tam w środku?
Powiem tak, no przede wszystkim moje schematy, którymi się kierowałam, tak? Czyli schematy z domu rodzinnego, więc tutaj bardzo dużo książek przeczytałam właśnie takich stricte rozwojowych o naszym umyśle, jak funkcjonuje i o rozwoju osobistym w różnych aspektach psychologii, psychologicznych książek. Polecam bardzo teorię Junga, w którą się zagłębiałam i która rzeczywiście mi pomogła bardziej już, oprócz pomocy psychologicznej, bo powiem tak, żaden psycholog nie jest w stanie zobaczyć tego, co my rzeczywiście wiemy. Mhm. Ani nie jesteśmy w stanie mu tego przekonać, bo to jest tyle lat życia, ile żyjemy. Tak? Więc dlatego ta medytacja jest tak ważna, dlatego, że to jest takie zagłębienie w siebie, dlatego, że tylko my jesteśmy w stanie sobie pomóc de facto w zupełności. Oczywiście terapia, psycholodzy i tak dalej są potrzebni, bo oni nakierowują nas, ale jeżeli nic z tym nie zrobimy, to się nic nie zmieni. To wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, bo to jest zobaczenie tego, że to my jesteśmy w tym i my jesteśmy za to odpowiedzialni.
Mhm. I nawet jako ta osoba poszkodowana w tej sytuacji.
Oczywiście. Wyjście z tej roli ofiary też jest bardzo ważne. Bo dopóki będziemy użalać się nad sobą, dopóki będziemy jęczeć, że no tak, bo ten mi zrobił źle, tamten mi zrobił źle, nic nie ruszymy do przodu. Po prostu takie koniec... Stawiam krechę tego, co było i mogę być kimkolwiek zechcę. Mm-hmm. Bo ja 3 lata temu byłam w ogóle całkowicie inną osobą. Byłam sprzątaczką, byłam kurą domową, byłam po prostu sponiewierana emocjonalnie, psychicznie. Po prostu nie miałam jakiejś tam tego. I ja sama to zbudowałam, więc to wiem, że każdy, zresztą też z psychologami bardzo często rozmawiam, że dopóki my nie weźmiemy odpowiedzialności za to swoje życie i postanowimy, ja od dziś zaczynam, bo codziennie można zmienić swoje życie. W każdym wieku można zmienić swoje życie. Bo mam kobiety na grupie 65-letnie, które wychodzą z toksycznych związków i które dziękują po prostu za swój krok. Mm-hmm. Więc nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić.
Bardzo ważne są te słowa, które mówisz, że nie ma takiego wieku, który by nas przekreślał, nie ma takiej sytuacji, która by nas przekreślała, tylko no właśnie, trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To jest bardzo trudne. Myślę, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza w tak ekstremalnie trudnych sytuacjach, o których tutaj mówisz. No ale jednak twój przykład pokazuje, że się da. Twój przykład tych kobiet, które spotkałaś na swojej drodze, którym też pomogłaś, pokazuje, że jednak można to zrobić.
Oczywiście, że można. Wszystko można.
No to jakie są narzędzia? Powiedziałaś o tej medytacji, powiedziałaś o spotkaniach z psychologami. Co jeszcze można zrobić?
Co jeszcze? No tak.
Tak, mówimy tutaj oczywiście o tej sytuacji wychodzenia z toksycznej relacji, ale myślę, że to są też takie rzeczy, które można zastosować nie tylko w tym kontekście.
Oczywiście.
Możemy się zmagać z wypaleniem zawodowym, możemy się zmagać z różnymi innymi trudnościami i zawsze można spróbować sobie pomóc.
Oczywiście. Rozwój osobisty dotyczy wszystkich. Jeżeli się wchodzi w taki etap tego właśnie rozwoju osobistego, narzędzi jest kupę, naprawdę, bo to jest bardzo duży, szeroki zakres tego, co może nam pomóc. Tylko trzeba wiedzieć,
czego potrzebujemy.
Czyli to jest właśnie tutaj ten pierwszy krok, to jest taka medytacja, rozmowa z psychologiem, z terapeutą i to jest taki właśnie pierwszy krok. Drugi krok, co ja robiłam, tak? Może będę tylko o swoim przykładzie, więc mi bardzo pomogło uprawianie sportu. Żeby nie wpaść te... Ja od zawsze uprawiałam sport i to mnie po prostu trzymało bardzo przy życiu, dlatego że endorfinki, które wydziela stan, kiedy ten sport uprawiam, po prostu pomaga mi w tych sytuacjach trudnych. Ja, kiedy byłam wkurzona, naprawdę zła, zestresowana, ja wsiadałam na rower i po prostu z całej siły pedałowałam, żeby po prostu jechać i wyrzucić z siebie te trudne emocje. I to był właśnie mój sposób na wyrzucenie tych trudnych, złych emocji. To jest taki drugi, może drugi albo trzecie narzędzie. Co jeszcze? Poszukiwanie pasji. To jest to jest cudowna rzecz, poszukiwanie pasji. Teraz będę tworzyć właśnie warsztaty, chciałabym stworzyć warsztaty, tylko brakuje mi trochę czasu, bo jednak samotna mama, rozwój zawodowy, tutaj mam swój i tak dalej, tutaj jak grupa i tak dalej, więc bardzo, bardzo dużo obowiązków, ale staram się, chciałabym stworzyć takie warsztaty właśnie w poszukiwaniu swoich talentów. Dlatego, że ja przez ten czas też pracowałam nad tym, nad odszukaniem swoich talentów, mogę tak powiedzieć. Uczyłam się bardzo wielu nowych rzeczy. Wtedy 3 lata temu, no 2,5 roku temu wydałam swoją pierwszą książkę. Pamiętnik dobrej przyszłości, który de facto jest planerem biznesowo-rozwojowym takim. Wtedy zaczęłam... świadomie zmieniać swoje myślenie, czyli praca nad swoim umysłem. Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. To są zarówno afirmacje, takie pozytywne myślenie.
Czyli takie wspierające myśli.
Wspierające, koniecznie.
Podaj jakiś przykład takiej afirmacji, która ci pomaga.
Znaczy tak, ja słucham w gruncie rzeczy na YouTubie tych afirmacji. Ja prałam sobie, dosłownie prałam sobie mózg tymi afirmacjami, bo rzeczywiście miałam bardzo, bardzo dużo takich złych myśli o sobie samej przez te lata tego dołowania, nie? Więc te afirmacje de facto, czym zaczęłam przyswajać i zaczęłam widzieć, bo ja na noc włączałam sobie te afirmacje na sen, bardzo szeroki, tego jest mnóstwo. Mhm. Wystarczy poszukać sobie odpowiedniego, znaleźć sobie odpowiednią osobę, która może dotrzeć. Jeżeli u mnie, na przykład w moim przypadku, to ja z wiedzy Claudii Pingott, która prowadziła ten rozwój takiej duchowości, tam właśnie jest połączenie psychologii z duchowością. Więc ja w tym kierunku poszłam i to mnie zafascynowało rzeczywiście. Bardzo mocno. Później były te wszystkie książki o rozwoju naszego umysłu. Neurohacking na przykład, polecam książkę, niesamowita jest. Kiedy, jak zmienić swoje schematy myślenia. I to było tak, że ja rano wstawałam, słuchałam tej medytacji, czy trening, tak? Przypuśćmy, ja sobie zaplanowałam, żeby nie myśleć, a kiedy zaczynam myśleć o przeszłości, to ja zaczynam świadomie sobie zmieniać. Czyli na przykład zmieniałam sobie na rzeczy, które chcę osiągnąć, na jakieś moje marzenia, plany, na pozytywne rzeczy, które w moim życiu...
No tak, no bo mówi się o tym, że przychodzi do ciebie to, czego się spodziewasz. Przychodzi do ciebie to, na czym skupiasz uwagę.
Tak. No i jeszcze jedno chciałabym dodać. Jestem przekonana, że to jest prawda, że to, co mamy w środku, jest odzwierciedleniem naszej rzeczywistości. Więc tutaj, tak jak mówię, że zaczęłam zmieniać schematy swojego myślenia i zaczęłam się uczyć na nowo siebie. Jaka jestem? Po prostu zaczęłam analizować siebie, czyli bardzo dużo pisałam, mam zeszytów bardzo dużo zapisanych tego i mój właśnie ten pamiętnik dobrej przyszłości też jest do zapisywania. Ja odkryłam jedną ciekawą rzecz, że to słowo pisane ma bardzo wielką moc. Ono angażuje nie dość, że nasze myśli, nasze uczucia, to jeszcze przelewa to w rzeczy na...
No tak, no bo słowo, które zapiszemy, myśli są ulotne. Myśli są bardzo ważne, bo rzeczywiście nas kształtują, ale myśli są ulotne. A jak zapiszemy coś, to już jest trochę taki rodzaj umowy.
Dokładnie, dokładnie.
Którą podpisujemy ze sobą.
Niesamowite rzeczy zaczęły mi się dziać w moim życiu. Przede wszystkim polecajka moja. Prowadziłam przez rok czasu taki dziennik wdzięczności. Byłam wdzięczna za to, co mam. Nie było tego dużo, ale odszukiwałam rzeczy, za które jestem wdzięczna. Nie tylko, które już są, ale które, których jeszcze nie ma na przykład.
No właśnie, ja słyszałam o tym i jest to rodzaj trochę jakiejś takiej magii dla mnie i czarodziejstwa o tej wdzięczności za rzeczy, których jeszcze nie mam. Jak to, opowiedz o tym trochę więcej, bo sprawdziłaś to na sobie.
Sprawdziłam to na sobie, działa w 100% i to jest po prostu niesamowite, co się zaczyna w ludzkim życiu dziać. Cuda, cuda, bo tego inaczej nie można nazwać. To są cuda, które spływają na człowieka po prostu codziennie. Wystarczy to mieć w sobie, bo durny przykład, taki jeden najmniejszy przykład. Zaczęłam, u mnie nie ma gdzie zaparkować. Zaczęłam pisać dla sprawdzenia w ogóle tego całego...
Tej teorii.
Tak. Dla sprawdzenia zaczęłam pisać, dziękuję, że zawsze... jest jeszcze taka bardzo ważna rzecz, którą chcę tu dodać, że dziękuję i jestem wdzięczna. To jest dwie różne kwestie. Dlatego, że jestem wdzięczna za buduję, a dziękuję zamyka. Więc to są takie dwie ważne rzeczy, bo ludzie zazwyczaj dziękuję za coś tam, ale to jest zamknięcie, nie budowa. Czyli jeżeli budujemy coś nowego, to musimy mówić jestem wdzięczna za coś. I to było ciekawe właśnie doświadczenia, że ja od tamtej pory, kiedy ja pisałam, oczywiście to nie jest o tako, nie? Chociaż miałam sytuację o tako, że mi za pstryknięciem palców spływały różne rzeczy, bo naprawdę było to niesamowicie duża ilość. Od przyciągnięcia nowej pracy, od podróży do Holandii, gdzie sobie pomyślałam, jak ja bym chciała polecieć do Holandii. Miesiąc czasu wystarczyło, że ja byłam w tej Holandii.
I
to jeszcze w takiej sytuacji, że ja po prostu nie byłam... w ogóle bym sobie tego nie wyobraziła. Naprawdę, nikt by sobie nie wyobraził tego, co może nam dać wszechświat. Bo niektórzy mówią Bóg, wszechświat, ale to jest po prostu dla mnie, jest ta wyższa inteligencja, która po prostu tym naszym życiem pomaga nam i zawsze działa dla naszego dobra. I to trzeba po prostu sobie uświadomić, że jesteśmy jednak podobni. Każda religia o tym mówi, każdy rozwój, każda duchowość, tak? Jakieś tam, czy nauczyciele rozwoju duchowego mówią o tej wyższej inteligencji, która jest w nas. Przede wszystkim, ale też, która jakoś tam nas wspiera z zewnątrz. I to się sprawdza, bo to, co mamy w środku, czyli jeżeli, ja to się czułam jakbym tak, mówię, normalnie jest coś takiego, Bóg wynagradza za, tak? Że Bóg wynagradza za to wszystko. Więc ja się czułam tak, jakbym doświadczyła czegoś, że za te wszystkie cierpienia, za te wszystkie lata cierpień i tak dalej, to ja teraz dostaję po prostu o tak.
Z nawiązką.
Z nawiązką, więc to były niesamowite cuda. Wspaniali ludzie, którzy byli wspaniali, znani ludzie, z którymi miałam bardzo, bardzo, zaczęłam spotykać na swojej drodze i dlatego też mi było to bardzo łatwo przejść trochę z tego, bo i ludzie, i sytuacje, które mnie zaczęły doświadczać, były takimi fajnymi rzeczami, które dawały mi jeszcze więcej siły i powera, nie? Ale wiem, że to tylko ja. Że to tylko ja zrobiłam. Dlatego, że obserwując osoby, które narzekają, które są cały czas w takich trudnych energiach tych wibracyjnych, które nie potrafią sobie pokazać, powiedzieć do siebie, że będzie lepiej, tylko one są cały czas, żyją w tym takim trudnej rzeczywistości. Ale to
no, nie wychodzą z tej roli ofiary. Tak?
Dokładnie.
Bo myślę, że do tego się to sprowadza po prostu, tak?
I oni nigdy nie wyjdą do niczego więcej. Bo zawsze będą tkwić w tej roli ofiary, bo wszystko się zaczyna tutaj. I tutaj.
Tak, ja dla słuchaczy podpowiem, że pokazałaś na serce i na głowę swoją, że to wszystko się właśnie tutaj zaczyna. No tak, tak, to tak jak powiedziałyśmy na początku, to się sprowadza do decyzji. Ja jeszcze wrócę trochę do początku naszej rozmowy, bo powiedziałaś o tym, że jesteś propagatorką macierzyństwa.
Tak.
No to opowiedz więcej o tym.
Więc zostałam mamą czwórki wspaniałych dzieci. Mam 24-letnią córkę, 20-letniego syna, 10-letnią córkę i 7-letniego syna. 6-letniego, już w tym roku będzie miał 7. No i rzeczywiście dzieci bardzo, bardzo mnie wspierały. Tej drodze. One też widziały to wszystko, co się dzieje i to wszystko, co mnie tata otacza, tak, jak byłam traktowana. Dlatego wiem teraz, że po prostu jakim one były dla mnie motorem niesamowitym. Po drugie, miłość macierzyńska to jest coś takiego, czego się nie da wytłumaczyć nawet. To jest tak niesamowite uczucie i tak, które potrafi zrobić cuda dla tych dzieci, bo mamy, które mają dzieci, oczywiście są inne, ale już nie chcę tam zagłębiać się w takie przypadki trudne. Więc to macierzyństwo daje nam naprawdę ogromną moc i siłę.
A co ty byś chciała swoim dzieciom przekazać?
One się dużo naoglądały. Te starsze już, powiem tak, może ja mam taką świadomość tego, że nie nasze słowa są ważne, ale czyny. I to, co dzieci widzą, jak my robimy, co my robimy, one będą się tym kierować. Bo to, co i my powiemy, to żadne słowa do nich nie dotrą. Autentycznie. Więc wystarczy być dobrym dla siebie też przede wszystkim, bo ja byłam też świadkiem przemocy jako dziecko, tak? Ja widziałam to na własne oczy, wiem, jak to wpływa. I ja później sobie uświadomiłam to, dopiero kiedy sobie uświadomiłam, że ja też to widziałam w dzieciństwie i jak to na mnie wpłynęło, to była też taka właśnie taki krok do tej decyzji, że ja nie chcę, żeby moje dzieci też to oglądały, tak? Mhm. I to było zamknięcie takiego właśnie, bardzo duży ten, ta decyzja wynikała właśnie przez dzieci. Tak. Ale co chcę im powiedzieć? Nie, raczej będę im pokazywać. Więc będę im pokazywać właśnie to, że zresztą moje dzieci mówią, moja córka Alicja mówi, mamo, jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Więc ja mam wspaniałe dzieci i to moje starsze dzieci naprawdę są ze mną w tych trudnych chwilach. Ja też jestem z nimi zawsze w tych trudnych chwilach, więc to jest tak, że wspieramy się nawzajem, tak. Że moje dzieci zawsze są, te mniejsze też, tak, tylko
na trochę innym poziomie.
Na trochę innym poziomie, tak. Więc tutaj dzieci naprawdę dały mi ogromną siłę i motywację do tego i one widzą po prostu.
Pracujesz z kobietami, uczysz kobiety, jak z toksycznych relacji wychodzić, jak się po nich podnosić, ale też jesteś ambasadorką fundacji, która kobietom pomaga.
Tak. Jestem ambasadorką fundacji Dajemy Pomoc. Dziewczyny tutaj, Izabela Dąbrowska jest prezes fundacji. Jagoda Rawska jest zastępczynią. Razem, znaczy dziewczyny stworzyły sklep charytatywny. To była moja wizja, powiem szczerze. I nas złączyła może ta wizja, że ja chciałabym kiedyś zbudować ośrodek dla kobiet, które nie musiałyby przechodzić tego, co ja, zostając po prostu z tą walizką na ulicy, nie? Więc to jest nasza wizja. Dziewczyny prowadzą sklep charytatywny w Galerii Olimp, więc zapraszamy serdecznie. Ja też promuję fundację, jak tylko mogę. Jest nas aż 26 kobiet, które w tych działaniach fundacyjnych uczestniczą. W tej chwili jest zbiórka na zakup kamienicy całej w Lublinie.
Żeby tam stworzyć ośrodek.
Współpracujemy jeszcze z Fundacją Inspira, tutaj z Magdaleną Rozmus, tak? Ja też prowadziłam jakieś tam warsztaty dla kobiet, więc tutaj ta Fundacja Inspira, Dajemy Pomoc oraz Fundacja Liberos Piotra Sinickiego. Piotr Sinicki prowadzi w całej Polsce kancelarii adwokackie, które dają wsparcie psychologiczne dla swoich klientów po prostu, którzy muszą się zmagać z takimi toksycznymi osobami podczas spraw sądowych, tak? Bo wiemy, że to jest bardzo...
To jest bardzo trudne, tak. Dobrze, że o tym mówisz, dobrze, że mówisz o tym, że tej pomocy jest tak dużo, no bo wiemy, że ta pomoc jest naprawdę niezwykle, niezwykle potrzebna. Ty zresztą też opowiadasz o tej swojej historii i o tym właśnie, jak dużą rolę odegrali ludzie w twoim życiu, dobrzy ludzie, których spotykałaś, tak, i których sobie przyciągnęłaś.
Dokładnie.
Swoimi pozytywnymi myślami.
No i tak jest.
Tak. Czy po tych trudnych przejściach, które są za tobą, jest miejsce na miłość?
Powiem szczerze, tak. Czy nową relację? Próbowałam, ale doszłam do wniosku, że jednak poczekam, na osobę, bo tak jak mówię, że my jednak cały czas dostrzegam, będąc w tych relacjach, cały czas dostrzegam jakieś u siebie, czyli jeszcze jakieś rzeczy, które...
Nad którymi ty musisz pracować.
Tak, mhm. Tak, więc ja teraz już widzę, będąc w relacji z kimkolwiek, bo Jung miał, na przykład Carl Gustav Jung miał teorię lustra, mhm. Więc to są te nasze lustrzane, neurony lustrzane i po prostu ja zaczęłam patrzeć na świat trochę w tym aspekcie. Nie na kogoś jako kogoś, tylko na siebie względem moich reakcji na to, co się dzieje, tak? Czyli słów i tak dalej. Ciekawe, naprawdę to jest ciekawe doświadczenie.
Tak, trochę powiedzmy o tym więcej. No właśnie, bo ta teoria, jeśli dobrze rozumiem, polega na tym, że to, co widzimy w drugim człowieku, co nam się podoba albo nie podoba wręcz, to, co nam przeszkadza, tak naprawdę przeszkadza nam w nas.
Dokładnie, dokładnie. Więc to są takie tego. Powiem tak, ja w tym momencie nie mam czasu na relację partnerską. Też dużo czasu, czas wolny staram się dzieciom dawać, bo one przeżyły dużo i chciałabym je tutaj tym swoim czasem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że bardziej no jestem też specjalistą szefową ze spraw rozwoju w mojej firmie, w mojej branży, więc to jest dla dwóch firm w sumie pracuję w tym momencie, więc...
Jesteś bardzo zapracowaną kobietą.
Tak, ale ja lubię. Bo tak, siedzieć i nic nie robić mnie zabija. Po prostu mnie zabija nic nie robienie. Bardziej szukam sobie sama zajęć, więc żeby nie wracać do tych rzeczy, i to tak. Polecam też, żeby nie wracać do tych myśli, tylko szukać sobie zajęć, które lubimy robić, które chcemy robić i o których na przykład marzyliśmy w czasie dzieciństwa. Tak, więc te warsztaty chciałam takie właśnie stworzyć, poszukiwanie swoich talentów, bo według Instytutu Gallupa każdy z nas ma 47 talentów w sobie, co jest niezwykłe.
Tak, bardzo dużo.
Bardzo dużo i normalny człowiek, jak się zapytamy go na ulicy, jest w stanie wymienić może 5 do 10.
No to i tak mi się wydaje sporo, ja myślę tak koło 3.
Tak, bo ludzie mają trochę inne podejście, znaczy nie znają znaczenia słowa talent.
My myślimy tak stereotypowo chyba, że talent muzyczny, talent plastyczny, prawda? A to chodzi o takie umiejętności w ogóle, o rzeczy, w których jesteśmy dobrzy.
Tak. I nie tylko, bo na przykład też nasze, na przykład uśmiech może być naszym talentem, tak? Kiedyś dostałam od Kacpra Bizansa, napisał mi piękne, ten Kasiu, niech twój uśmiech otwiera ci wszystkie drzwi. Taki cytat od niego dostałam, więc myślę, że uśmiech jest moim talentem. I to są właśnie takie nawet najmniejsze rzeczy. To, że lubimy gotować, że lubimy, że innym to smakuje. I to przede wszystkim to są rzeczy, które jak robimy, to innym sprawiamy też
radość.
Radość może i przyjemność, tak? Ale sobie również. Więc to są rzeczy, nie, że my tego nie lubimy robić, ale dobrze to robimy. Tylko talentem właśnie są rzeczy, które lubimy robić i którym sprawiamy radość innym. Więc to są takie rzeczy. No mi się udało 45 odnaleźć. Szukam tych dwóch
jeszcze przed tobą, tak. Ale masz co robić. Tak jak opowiadasz, jesteś bardzo zapracowana. Więc jeszcze tutaj kolejne zadanie do wykonania, czyli znalezienie tych dwóch talentów.
Malować nie potrafię.
Ja też próbowałam. Ale w ogóle te plastyczne sprawy są dalekie ode mnie, niestety. Muzyczne zresztą też.
Ja też
chyba muszę się skupić na szukaniu innych talentów gdzieś tam w innych obszarach. Bardzo ci dziękuję za tę bardzo pozytywną rozmowę, bo rzeczywiście powiedziałaś, że masz, że twój uśmiech jest twoim talentem i ja się z tym absolutnie po tej rozmowie zgadzam. Zarażasz pozytywną energią. Na koniec bardzo cię proszę o radę dla naszych słuchaczek, żebyś coś takiego zostawiła od siebie właśnie, jakiś taki dobry cytat dla naszych odbiorczyń.
To, co chciałabym, kochani, wam powiedzieć, to jest to, że nie czekajcie, bo czas nigdy nie będzie dobry na zrobienie pierwszego kroku.
I to się może odnieść do każdej sytuacji w naszym życiu. Bardzo uniwersalna rada od ciebie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Będziemy śledzić wasze działania fundacyjne, bo rzeczywiście warto o tym pamiętać, warto o tym mówić. No i warto być uważnym na ludzi, którzy są dookoła nas, bo nigdy nie wiemy. Czasami ktoś potrzebuje naszej pomocy bardziej niż nam się wydaje.
Dokładnie, dokładnie, tak.
Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję serdecznie.
Katarzyna Kobus była dzisiaj w naszym studiu, a ja przypominam, że ta rozmowa i wszystkie inne są dostępne w serwisie podcastowym Radia Lublin i na radiowym kanale YouTube w zakładce Poradnik Pozytywnej Kobiecości. Do usłyszenia i do zobaczenia.